Cześć i czołem, drodzy widzowie. Jak zapewne niektórzy z Was wiedzą, algorytmy na Facebooku są delikatnie mówiąc toksyczne i zwykle podsuwają nam przed oczy tylko te rzeczy z naszej bańki, które są najgorsze, by wywołać w nas złość, strach i nienawiść. Bo wtedy dłużej siedzimy na fejsie, wchodzimy w interakcje, a w efekcie dłużej wyświetlają się nam reklamy, na których fejs zarabia. Bardzo rzadko zdarzy się, żeby ten antyludzki algorytm pokazał coś naprawdę wartego uwagi. I tak oto zupełnym przypadkiem Facebook zaproponował mi stronę Muzeum Morskiego w Veletowie, niecałe 70 km na wschód od Pragi, w Czechach, setki kilometrów od morza. W Polsce czescy marynarze kojarzą się najwyżej z takim żarcikiem. Reksio zapytał Krecika: Kreciku, dlaczego na powitanie mówicie ahoj, skoro nie ma u was morza? A Krecik mu odpowiedział też pytaniem: a czemu wy mówicie dzień dobry, jak u was żaden dzień nie jest dobry? Mało kto wie, że w czasach PRL-u Czechosłowacja miała dużą flotę handlową. I to my, Polacy, mieliśmy swój mały wkład w zbudowanie potęgi morskiej Czechów i Słowaków. Jeśli Was zaciekawiłem, to serdecznie zapraszam do wysłuchania tej króciutkiej, ale bardzo interesującej i w mojej ocenie pouczającej historii. Zapraszam. Mogliście kiedyś gdzieś trafić w gazecie albo internecie na historię czechosłowackiej marynarki wojennej. Taką też posiadali, ale ze względu na położenie geograficzne kraju była to marynarka operująca na rzekach, tak jak nasza pińska flotylla rzeczna. Mało kto wie, że Czechosłowacja miała też marynarzy, którzy pływali po oceanach świata i zwiedzili cały glob. A wszystko to zaczęło się od rozpadu Austro-Węgier. Gdy skończyła się I wojna światowa, a zwycięzcy rok później w Wersalu kombinowali przy zielonym stoliku, jak podzielić między siebie oraz urządzić nowy wspaniały świat, było tam istne mrowie delegacji z całego globu, które próbowało załatwić swoje narodowe interesy. Jednym z krajów, który miał poważny problem do rozwiązania, była Czechosłowacja. Jeszcze parę lat wcześniej teren dzisiejszych Czech był bijącym sercem przemysłu monarchii austro-węgierskiej. Miał dzięki temu dostęp do rozległej sieci kolejowej i nadmorskich portów, co gwarantowało duży rynek zbytu na czeskie produkty, zarówno wewnątrz imperium, jak i poza jego granicami. Gdy monarchia się rozpadła, Czesi i Słowacy znaleźli się zamknięci w swej górzystej ojczyźnie, bez możliwości płynnego importu i eksportu. Posiadanie gwarantowanego dostępu do morza było dla nich konieczne, by uniezależnić się od bieżącej polityki sąsiadów, którzy mogli cłami i blokadami rozwalić im gospodarkę. Czesi i Słowacy mieli w swych szeregach ludzi, którzy znali dobrze morze, choćby z czasów służby pod banderą austriacką. Brakowało jednak ram prawnych i, co oczywiste, dostępu do morza. Udało im się wywalczyć odpowiednie zapisy w traktacie wersalskim. Artykuł 363 zobowiązywał pokonane Niemcy do wydzierżawienia Czechosłowacji na okres 99 lat obszary w portach w Hamburgu i Szczecinie. W kolejnych zapisach strefy te zostały wyłączone z opłat celnych i pochodnych oraz dano czeskiej flocie rzecznej prawo do międzynarodowego, wolnego tranzytu towarów rzekami Łabą do Hamburga i Odrą do Szczecina. Nad zasadami użytkowania portów i ich przestrzeganiem miała czuwać komisja, w której byli przedstawiciele Niemiec, Czechosłowacji oraz Wielkiej Brytanii. W 1924 Czechosłowacja podpisała deklarację barcelońską, która umożliwiała państwom nieposiadającym własnego wybrzeża morskiego na używanie bander narodowych na okrętach. W dokumentach jako port macierzysty występowała Praga, a pierwsze okręty pod czechosłowacką banderą zaczęły przemierzać świat. Port w Hamburgu był używany intensywnie, bo tylko w 1937 roku przez Łabę przeszło ponad 2000 statków, które przewiozły 1,5 miliona ton ładunków. Gorzej było z wyegzekwowaniem żeglugi do Szczecina, z której z powodu oporu strony niemieckiej oraz wynikających z tego problemów technicznych po prostu zrezygnowano. Po dostarczeniu towarów do Hamburga Czesi potrzebowali jeszcze własnych statków dalekomorskich, by je transportować po świecie. Tak, by nie być zależnym od kaprysów Niemiec, które mogły na przykład wywierać naciski na armatorów udostępniających swe statki Czechom, tak żeby utopić dosłownie ich import i eksport. W tamtym międzywojennym okresie statki pod czeską banderą należały do różnych prywatnych firm, jak na przykład sławna Bata, czy Bank Legionów Czechosłowackich. Statek można było oczywiście kupić w jednej z wielu stoczni na świecie, ale trzeba go było jeszcze obsadzić załogą. By nie polegać wyłącznie na cudzoziemcach, Czechosłowacja podpisała stosowne umowy z Jugosławią i wysyłała tam swoich kadetów, by w ich Akademii Marynarki Wojennej zdobywali umiejętności niezbędne do nawigowania po oceanach świata. Po II wojnie światowej obraz polityczny, bezpieczeństwo i handel w Europie uległy drastycznym zmianom. Hamburg znalazł się w Niemczech Zachodnich, po drugiej stronie żelaznej kurtyny. Choć okoliczności były nowe, to problem pozostał ten sam. Czeski przemysł, odbudowujący się i rozwijający po wojnie, musiał importować surowce i eksportować towary na cały świat. Stettin stał się Szczecinem, a Polska, która przed 1939 rokiem była raczej wrogiem Czechosłowacji, teraz stała się, z woli Józefa Stalina, jej przyjaciółką. Dlatego wrócono do niezrealizowanego w czasach Republiki Weimarskiej pomysłu wykorzystania nabrzeża portu w Szczecinie jako bazy dla czechosłowackiej floty handlowej. Podpisano stosowne umowy i w 1953 powołano do życia spółkę Czechofracht, która miała odpowiadać za handel zagraniczny. W 1959 za zgodą rządu powołała ona do życia międzynarodową spółkę akcyjną o nazwie Czeskoslowenska Namożni Plavba, czyli po naszemu Czechosłowacka Żegluga Morska, która miała nawet własną flagę. W tamtym czasie rozbudową floty kraju, który nie miał dostępu do morza, bardzo były zainteresowane komunistyczne Chiny. Kraj ten nie był wówczas członkiem ONZ i miał bardzo ograniczone prawa w zakresie żeglugi morskiej. Dlatego Chińczycy zainwestowali w czechosłowacką flotę i budowę statków, które choć zarejestrowane w porcie macierzystym Praga, miały służyć odbudowie ekonomicznej państwa środka. Rok później Chiny przystąpiły do ONZ, przez co część statków trzeba było oddać inwestorom i rozliczyć cały projekt, z którego Chiny się wycofały, by zająć się budową własnej floty handlowej. A propos samych statków. Czesi mają wielkie huty, wspaniałej jakości stal, przemysł ciężki, ale to za mało. Trzeba jeszcze mieć stocznię oraz inżynierów, by zbudować okręt. Dlatego dogadywali się z różnymi przedsiębiorstwami na świecie, tworzyli spółki, różne współprace, opłacali budowę, dostarczali materiały i potem w Polsce, Jugosławii, Bułgarii, a nawet odległej Japonii powstawały nowe statki dla ich floty. W szczytowym momencie cała czechosłowacka flota handlowa liczyła sobie 44 jednostki, co czyniło ją drugą największą na świecie flotą kraju, który nie ma nawet dostępu do morza. Więcej ma ich tylko Szwajcaria, która powołała, nawiasem mówiąc, swoją flotę handlową do życia w 1941 roku, by zabezpieczyć dostawy surowców do otoczonego przez III Rzeszę i jej sojuszników kraju. A dziś wykorzystuje ją jako narzędzie do robienia interesów na świecie. Flota czechosłowacka miała przede wszystkim zapewnić ruch towarów między takimi krajami jak Chiny czy Kuba, które były obłożone embargami i miały mnóstwo innych problemów, a więc były też świetnym rynkiem na czechosłowackie produkty. Eksportując i importując od A do Z swoimi statkami przez swoje porty i bez płacenia cła, Czesi i Słowacy byli w stanie mocno zbić koszty, co czyniło ich towar tańszym i atrakcyjnym. Biznes był na tyle opłacalny, że handel z Wietnamem czy Etiopią dostarczał dość zysków, by finansować budowę kolejnych statków. Szczecin poza użyczeniem miejsca w porcie oraz budowaniem statków dał też Czechom i Słowakom coś jeszcze. To tutaj, w szkole morskiej pod okiem polskich wykładowców kształciły się czechosłowackie kadry. I to na polskich statkach pierwszy raz wychodzili w morze w ramach szkolenia. To spowodowało duży wpływ polskiej tradycji marynarskiej na kształt tradycji marynarskich Czechów i Słowaków. Biznes był niezły, dobrze skalibrowany. Zarabiał na siebie, jak i na państwo. Gdy doszło do rozłamu i Słowacy oddzielili się od Czechów, to Czechy przejęły handlową flotę. Dalej mieli prawo do korzystania z portu w Hamburgu, a kraj po zmianie ustroju miał ten sam problem co zawsze. Eksportować towar i importować surowce. Pierw w 92 roku, jeszcze za Czechosłowacji, doszło do pierwszej prywatyzacji, zwanej u nich prywatyzacją kuponową. W jej wyniku pojawiło się całe stado właścicieli floty, mających w niej różny udział, od kilkunastoprocentowych dużych graczy i funduszy, po 20 tysięcy indywidualnych osób, mających mikroskopijne kawałki przedsiębiorstwa. Mimo takiego rozdrobnienia, co brzmi jak gotowy przepis na katastrofę, firma dalej rozwijała się. 15 czerwca 1994 roku w związku z podziałem Republiki Czeskiej i Słowackiej zmieniono statut spółki, a jej nazwę także zmieniono na Czeska Żegluga Morska. Część statków sprzedano, ale zamawiano zamawiano też nowe, na przykład w stoczni Daewoo w Korei Południowej. Spółka kupowała też udziały w innych podmiotach, na innych rynkach tworzyli spółki córki i byli dalej aktywni w handlu międzynarodowym. Dopiero w 1998 roku, w wyniku działań kilku największych akcjonariuszy, zaczęła się spirala strat i długów, która zakończyła historię czeskiej floty handlowej. Sama spółka przeżyła swe okręty, ale marynarze już nie pływali pod tą flagą. Nie zniknęli jednak całkowicie. Niektórzy służyli na tych samych okrętach, mimo tego, że sprzedano je i zmieniły banderę. A inni przeszli do innych firm. Na przykład w niemieckiej firmie MTS cztery statki miały załogi złożone z Czechów i Słowaków. Włosi też zatrudniali marynarzy znad Wełtawy. Niestety historia stricte czeskich statków skończyła się. Do dziś został tylko jeden jej przedstawiciel, pływająca z Kamielina, Triniec, czyli po polsku Trzyniec. Zwodowany w stoczni w Szczecinie w 1975 roku, długi na prawie 200 metrów i szeroki na niecałe 25, był jednym z największych i najnowocześniejszych statków pływających pod czechosłowacką banderą. I pływał tak przez 23 lata, okrążając wielokrotnie ziemię, zanim w 1998 roku padł ofiarą upadku przedsiębiorstwa. Został sprzedany holenderskiej firmie, która postawiła go w porcie w Rotterdamie, jako pływający terminal przeładunkowy. Pod nazwą Marcor Bulk stoi tam do dziś, czekając na zezłomowanie. Jest jednak grupka zapaleńców, którzy próbują poruszyć niebo i ziemię, by ten ostatni statek niegdyś potężnej floty uratować. Zbierają fundusze, by go odkupić i odholować do portu macierzystego. Nie, spokojnie, w sensie nie do Pragi, tak jak w papierach, bo to nierealne, tylko do Szczecina, tam gdzie powstał i skąd ze swą załogą wielokrotnie wypływał w rejsy z ładunkiem. Nazwali ten projekt Trniec wraca do domu. Obecnie na pewno jacyś Czesi i Słowacy wciąż pływają po morzach i oceanach świata, ale jako państwo nie mają już jednej zwartej reprezentacji na tym polu. A szkoda, bo mając przed sobą tak wiele trudności, udowodnili, że ich powitanie, ahoj, to nie jest tylko żart historii. Gdybyście kiedyś trafili do małej wsi Weletow nad Łabą, jakieś 70 km na wschód od Pragi, to pamiętajcie, że jest tam Muzeum Morskie, którego załogę serdecznie pozdrawiam oraz dziękuję za udostępnienie materiałów i pomoc w przygotowaniu tego filmu. Życzę Wam z całego serca, żeby Wasz ostatni statek wrócił do domu. I jeszcze tak absolutnie na zakończenie ad hoc pomyślałem, że warto dodać jeszcze jedną informację, żebyście mieli pojęcie o skali. Czechy są mniejsze od Polski i nie mają dostępu do morza. Jak już wspomniałem, ich flota handlowa miała 44 jednostki. Polska ma ich w tym momencie coś około 90, z czego z tego co pamiętam tylko 15 pływa pod polską banderą. Reszta ma tak zwane wygodne bandery, czyli tych krajów, w których są mniejsze opłaty, etc. Więc żebyście mieli dla porównania, dla skali świadomość, jak kraj, który w ogóle nie ma dostępu do morza, miał flotę, która była wielkości połowy naszej floty. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję Czechom i Słowakom za zainteresowanie tematem i pomoc w zrobieniu tego filmu. Życzę Wam powodzenia i mam nadzieję, że kiedyś jak będę w Czechach, to odwiedzę Wasze muzeum. Cześć!